A naszym pierwszym gościem jest dzisiaj Marek Tarczyński, prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, widać wraz z rozwojem pandemii, że między innymi miejscem zakażeń stały się zakłady pracy. Znamy sytuację na Śląsku, bardzo trudną w kopalniach. A proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia branży transportowej, z branży logistycznej też macie takie przykłady? Czy tu jednak udało się zachować zdrowie kierowców, ale też wszystkich, którzy w tej branży pracują? Czy tu jest bezpiecznie?
Branża transportu, spedycji i logistyki pracuje nieprzerwanie od początku epidemii. Na szczęście nie zaobserwowano, nie mamy żadnych sygnałów o jakichś poważnych problemach wyłączenia terminali przeładunkowych, dużych magazynów. Wydaje się, że jeśli coś się dzieje, to tylko są to jednostkowe przypadki. Na szczęście transportu, sytuacja górnictwa czy innych branż nie dotknęła.
Czyli tutaj i odpowiedzialne zachowanie kierowców, którzy, przypomnijmy, tak jak pan powiedział, bez kwarantanny jeździli po Europie, ale też w samych firmach, czyli tam, gdzie to jest składowane, stanęli wszyscy na wysokości zadania, można tak powiedzieć.
Tak, firmy podjęły zgodnie ze wskazaniami i rekomendacjami różnego rodzaju działania o charakterze prewencyjnym i ochronnym i jak widać przyniosło to pozytywny skutek.
To dobrze, że tak to przebiega w tej branży. Natomiast tutaj już w marcu mówiliśmy o zapaści rynku, mówiliśmy o tym, że w niektórych kategoriach 90-95% kursów nawet wypadało. Jak w drugiej połowie maja, po częściowym odmrożeniu gospodarki, po tym, jak nie tylko w Polsce, ale w Europie także następuje pewna liberalizacja przepisów, jak wygląda ten rynek? Czy firmy z waszej branży łapią oddech, że tak użyję takiego określenia?
Sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Od dużych wzrostów, które odnotowały firmy kurierskie, co związane jest z rozwojem sprzedaży, tak zwanego e-commerce'u, po kompletną zapaść, którą przeżywam ze względów lockdownu lotnictwo. W transporcie samochodowym spadki w kraju są rzędu 20%, natomiast w ruchu międzynarodowym rzędu 30%. Niestety nie odnotowujemy jakichś wyraźnych symptomów poprawy. Żeby tu znaleźć jakieś takie porównanie, to jest podobnie jak z galeriami czy też restauracjami, które się niedawno otworzyły. Poluzowanie niestety nie spowodowało pełnego powrotu do stanu, że tak powiem, przedkryzysowego. Te niepokojące dane statystyczne z miesiąca marca dotyczące spadku i kwietnia dotyczące spadku produkcji przemysłowej i handlu, no widoczne są w transporcie. Tu jest bezpośrednie powiązania, więc jeśli produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 20-kilka%, to niestety podobne spadki odnotowujemy w transporcie, bo po prostu brak masy towarowej do przewozu.
W jeszcze trudniejszej sytuacji jest część firm świadczących usługi przewozu osobowego, na przykład autokarowe, tam szczególnie, gdzie dowożono dzieci do szkół, gimbusy, to taka popularne określenie, nie ma gimnazjów, ale te autobusy szkolne cały czas funkcjonowały i tak naprawdę od marca jest zapaść. Dzieci nie wrócą już masowo do szkół przed wakacjami, potem będą wakacje. Czy ta branża w ogóle ma szansę, że we wrześniu będzie mogła normalnie funkcjonować? Czy te straty, które ponosi, będą w jakiś sposób do pokrycia, na przykład, nie wiem, z kapitałów własnych?
Wydaje się, że w całej branży, nazwijmy ją szeroko rozumianej mobilności, przewozy autokarowe chyba odczują ten kryzys, epidemię chyba najboleśniej, bo podobnie jak w transporcie lotniczym doszło do kompletnego zamknięcia przewozów, to dotyczy nie
tylko
przewozów.
Absolutnie zabrakło klientów, no tak to nazwijmy,
tak,
prawda?
Można powiedzieć stan zero, prawda? To nie jest to, że się zmniejszyło 10, 20, 30%. Po prostu skokowo w określonym momencie ruch został kompletnie wstrzymany. Dotyczy to nie tylko przewozów wewnątrz kraju, ale też działających na terenie Polski wielu naprawdę dobrze rozwiniętych, wyposażonych w świetny sprzęt firm autokarowych. I w odróżnieniu od branży lotniczej, która według mnie może liczyć na wsparcie unijne czy rządowe, ponieważ co by nie powiedzieć, przewoźnicy lotniczy traktowani są jako przewoźnicy narodowi. I to podejście do przewoźników narodowych jako takich prawdopodobnie po zakończeniu epidemii się umocni. Będziemy mieli pewną, powiedziałbym, nawrotkę, zdaje się, do rozwiązań sprzed 10 czy 20 lat, kiedy to rządy krajów będą wspierać swoje przedsiębiorstwa, Niemcy Lufthansa, Polacy LOT, no każdy będzie dbał o tego swojego, to prawdopodobnie przewoźnicy autobusowi pozostawieni zostaną na lodzie, bo nie ma żadnych programów specjalnych, pomocowych skierowanych do tej branży. Więc to będzie według mnie najbardziej dotknięta kryzysem część tego systemu zabezpieczającego mobilność.
Tutaj odwołał się pan do przykładu Lufthansa. Przypomnijmy, z doniesień agencyjnych wynika, że pierwszy pakiet pomocowy rządu niemieckiego dla Lufthansa, czyli niemieckiego przewoźnika lotniczego, uwaga, 9 miliardów euro dla jednej firmy, oczywiście potężnej, ale to są też gigantyczne pieniądze. Ja rozumiem, że branża transportowa zadowoliłaby się pomocą w skali ułamków tych kwot i to by było wystarczające, tak?
No niestety w tych ogłaszanych kolejnych tarczach nie uwzględnia się specyficznych potrzeb transportu jako takiego, co...
A przepraszam, wpadnę w słowo, a na zasadach ogólnych możecie państwo korzystać z tej pomocy, prawda? Czy to jest utrudnione w jakiś sposób?
Tak, oczywiście. Krótko mówiąc, cieszymy się z tego, że są programy pomocowe dotyczące i zatrudnienia, podtrzymania firm i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest część postulatów kierowanych, że tak się wyrażę, uwzględnieniem specyfiki konkretnej branży. I tutaj wśród kolegów, szczególnie przewoźników samochodowych, którzy boleśnie odczuwają ten cały kryzys, a nie należą, powiedzmy sobie szczerze, do branż silnych ekonomicznie, bogatych w kapitał, które mają taką poduszkę finansową, która pozwoliłaby im dobrych kilka miesięcy przetrwać, by dotrwać, że tak powiem, do lepszego czasu. No tutaj wydaje się, że ta pomoc nie jest w pełni wystarczająca. A co tu dużo mówić, nasi przewoźnicy zajmują w Europie kluczową pozycję, bo to jest 25% rynku przewozowego obsługiwanych przez nasz transport. Tutaj jeszcze inne problemy się na to nakładają, mianowicie plany wdrożenia przez Unię tak zwanego pakietu mobilności, który, no co tu dużo mówić, te szeroko rozpostarte skrzydła naszego transportu w istotny sposób zwinie.
A czy jest szansa, przynajmniej teoretyczna, że ten pakiet mobilności, przypomnijmy, on bardzo mocno kosztowo obciąży polskich przewoźników, że w związku z sytuacją pandemiczną może się okazać, że ten pakiet mobilności, który powstał przede wszystkim z inicjatywy francuskiej, uda się w jakiś sposób odroczyć, złagodzić jego skutki, czy raczej nie ma co na to liczyć?
Paradoksalnie w samej Unii mamy sojuszników, jeśli chodzi o złagodzenie czy plany złagodzenia tego pakietu. Myślę tutaj przede wszystkim o ekologach, bo ten pakiet mobilności doprowadzi do pogorszenia wykorzystania taboru, zwiększenia pustych przebiegów. Krótko mówiąc, sam pakiet powoduje negatywne skutki o charakterze ekologicznym. I wydaje się, że przy umiejętnym, ale to już jest kwestia naszej administracji państwowej, Ministerstwa Infrastruktury czy też Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które odpowiadają za kontakty z Unią, takie negocjowanie, aby te aspekty o charakterze ekologicznym podnieść, by poprzez nie doprowadzić do złagodzenia negatywnych dla ekologii, skutków pakietu mobilności. Wydaje mi się, że tutaj trzeba działać nie wprost, a uderzać, mówiąc językiem wojskowym, trochę z lewej albo z prawej franki. Wymaga to dosyć dużych umiejętności dyplomatycznych.
I szukać wszędzie sojuszników. I na koniec pytanie, panie prezesie. Mamy zapowiedzi znoszenia obostrzeń, między innymi granicznych. Tu nie ma jednej daty ustalonej na poziomie Unii Europejskiej, ale poszczególne państwa już ogłaszają, a to początek czerwca, a to połowę czerwca. Czyli widać to otwieranie z powrotem Europy. Czy w jakiś sposób polskiej branży transportowej może to pomóc, czy skutki od tego otwierania Europy poczujemy później?
Nasza branża transportu samochodowego, którą w transporcie międzynarodowym przed wejściem do Unii składało się około 25 tysięcy pojazdów. Teraz mamy prawie 300 tysięcy pojazdów. Żywi się głównie warunkami unijnymi, a więc jeśli się otworzy Unia, jeśli usprawnią się i zintensyfikują potoki ładunkowe w samej Unii, automatycznie będzie to ręka wyciągnięta w kierunku naszej branży, bo będziemy mieli więcej zleceń.
No więc czekamy na otwieranie Europy i polskim transportowcom życzymy jak najlepiej. Przypomnę, naszym gościem był pan Marek Tarczyński, Polska Izba Spedycji i Logistyki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kolejny gość w audycji Ludzie i Pieniądze, Władysław Jaszowski, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Jeden z południowo-koreańskich armatorów odebrał w ostatnich dniach największy na świecie kontenerowiec, 24 tysiące TEU. Przypomnijmy, TEU to jest taka znormalizowana jednostka odpowiadająca kontenerowi jednemu, temu 24-stopowemu. Inna już skala tych statków kontenerowych. Będzie żegluga światowa szła w stronę takich gigantów i co to może znaczyć dla polskich portów, bo przypomnijmy, polskie porty przyjmą wszystko, co wpłynie na Bałtyk, a te cieśniny duńskie wcale za głębokie nie są.
Tak, wie pan, może zacznę od pewnej anegdoty. Otóż w 2006 roku największym statkiem kontenerowym, jaki się pojawił, to była Emma Maersk, należąca do największego armatora kontenerowego w świecie. I miała 14,5 tysiąca TEU. Wie pan, 10 lat temu, on zresztą to był największy statek do 2012 roku, jeśli chodzi o kontenerowiec. Mniej więcej 10 lat temu niemieckie czasopismo żeglugowe Taglichen Hafenbericht, z którym współpracowałem wtedy, opublikowało plany kontenerowca jako sensację o pojemności 24 tysięcy TEU. Rzecz polegała na tym, że 10 lat temu był to żart prymaaprylisowy. Otóż uznano, że to jest bardzo dobry żart, ponieważ takie plany były teoretycznie rozważane, ale uważano, że taki statek nie może powstać. Nawet w tych planach posłużono się takim elementem, że zaplanowano dwustronny dziób. Statek nie miał rufy, tylko dwa dzioby po to, żeby mógł sprawnie do portu wpływać i wypływać. Otóż co się stało? Minęło 10 lat i jest statek 24 tysiące TEU i nie ma dwóch dziobów, tylko ma jeden dziób i jedną rufę. Wie pan, ale wydaje mi się, że ta granica 24 tysięcy ton jest jednak trudna do przekroczenia. Rzecz wynika z ułożenia trzech parametrów statku. Długości, szerokości i proszę pana zanurzenia. Otóż od powiedzmy dobrych 3 lat, kiedy zaczynały się pojawiać statki kontenerowe budowane powyżej 20 tysięcy TEU, zmieniał się w zasadzie jeden, częściowo dwa parametry. Długość pozostawała ta sama, około 400 metrów. Tam było Emma Maersk, powiedzmy, no 14 lat temu miała 397 metrów. W tej chwili ten największy, o którym mówimy, ma 400 metrów. Różnica niewielka. Szerokość się zmieniła procentowo, bo z Emmy Maersk 14 lat temu 56 metrów, w tej chwili mamy 61 i zmienia się zanurzenie. Z 10-12 metrów dochodzi w tej chwili do 15 metrów i może być też to wielkość graniczna. Myślę, że nie ma w tej chwili warunków ekonomicznych, mam na myśli ciągi ładunkowe. Pan mnie słyszy, tak?
Tak, oczywiście bardzo dobrze się słyszymy.
Dobrze, bo taka cisza, w której trzeba by planować znacząco większe statki kontenerowe. Przez pewien czas, chyba mam na myśli co najmniej dobrych kilka lat, będzie to wielkość graniczna.
Bo to jest też, przepraszam, tu wpadnę w słowo, to jest też pewien problem dla portów, bo przypomnijmy, te suwnice trzeba dostosowywać, nabrzeża trzeba przebudowywać. No tu już się pojawiały sygnały między innymi z niemieckich portów, że jest pewna granica opłacalności nawet inwestycji w porcie, prawda?
Jesteśmy właśnie na tej granicy, przy czym porty dalekowschodnie będą mogły, powiedzmy, jeszcze ciutek przyjąć większych kontenerowców. Myślę, że porty europejskie, te zwłaszcza no, na Morzu Północnym z wyłączeniem Rotterdamu, będą miały już pewne problemy. O Bałtyku nie mówię, bo to jest 15 metrów, to jest graniczna głębokość cieśnin duńskich. Gdyby miał powstawać kontenerowiec, no powiedzmy 26-27 tysięcy, ta głębokość musiałaby być już w granicach 16 metrów. Byłyby problemy chyba także z DCT, które ma tam te 17 metrów maksymalnego zanurzenia.
Czyli także, za te największe statki wcale nie trzymamy kciuków, żeby były jeszcze większe.
Nie ma w tej chwili ekonomicznej potrzeby, wie pan.
No to teraz przyjrzyjmy się innemu aspektowi działania stoczni. Przejdźmy do Polski. Wczoraj na portalu trójmiasto.pl ukazał się taki materiał, okręt ratownik, reaktywacja, czy tylko fakt medialny. Przypomnijmy w telegraficznym skrócie, zamówienie na ważny okręt ratunkowy dla marynarki wojennej ratownik. Poszło to zamówienie do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Potem okazało się, że są kłopoty z realizacją, rząd zaczął się wycofywać. Okręt jest niewątpliwie potrzebny, cały projekt pod dużym znakiem zapytania. Błędem było kierowanie tego zamówienia do PGZ, a nie na przykład do Grupy Remontowa. Czy problem leży gdzieś indziej?
Obawiam się, że problem leży w obecnie nazwanej stoczni wojennej. Ja nie wiem, bo jak sobie odpowiemy na pytanie, czy stocznia wojenna jest w stanie samodzielnie zbudować w tej chwili okręt wojenny, nawet niewielki, całkowicie wyposażony. Obawiam się, że odpowiedź jest nie. Na pytanie, czy stocznia wojenna w powiązaniu z stocznią Nauta jako konsorcjum jest w stanie, obie te stocznie są w stanie zbudować okręt wojenny całkowicie wyposażony. Chyba odpowiedź częściowo nie, czego przykładem jest bardzo opóźniająca się i chyba już przekraczająca koszty zaplanowane budowa jednostki technicznej dla marynarki wojennej szwedzkiej. Ten okręt jest już dość mocno opóźniony. W związku z tym wydaje mi się, że z powodów po prostu strukturalnych obecnie stocznia marynarki wojennej, czyli obecnie stocznia wojenna, raczej jest predestynowana już do remontu w tej chwili tylko okrętów wojennych.
I panie redaktorze, czy to znaczy, że liderem takiego projektu, powinna być któraś z prywatnych stoczni, albo gdyńska Christ, albo w Gdańsku Grupa Remontowa. Oczywiście my nie przesądzamy, nie chcemy tutaj naruszać prawa o zamówieniach. Oczywiście prawa o zamówieniach publicznych.
Nie, my będziemy o tym decydować.
Tak, ale czy to znaczy, że liderem takiego projektu powinna być jednak stocznia prywatna? Przypomnijmy, Kormorana, niszczyciela min, w Gdańsku zbudowano sprawnie.
Zbudowano sprawnie, mimo że to był prototyp i został opóźniony o około 3-4 miesiące, a więc bardzo niewiele, jak na tak skomplikowaną jednostkę.
A nie 8 lat.
Druga, no tak, druga jest budowana sprawnie bardzo i chyba niedługo zostanie, albo już została przekazana. W budowie jest trzecia. No myślę, że to są pewne argumenty przemawiające za tego typu decyzją. Mogę także wspomnieć o planowo przebiegającej budowie 6 holowników dla marynarki wojennej.
I przepraszam, i tutaj musimy postawić kropkę, nie dlatego, że nie chcemy dłużej rozmawiać, tylko po prostu czas nas limituje. Wniosek taki jednak do konsorcjum, gdzie liderem jest stocznia prywatna, te zamówienia chyba powinny w najbliższym czasie trafiać.
To nie chodzi o to, czy jest prywatna, chodzi o to, czy
jest zorganizowana. Dokładnie, jak jest zorganizowana. Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem był Władysław Jaszowski, publicysta. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.